Alleluia, 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 alleluia. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Pan z wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus opowiedział faryzeuszom i uczonym w piśmie następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma 100 owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu. Sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Dzisiaj mamy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i można by się było spodziewać, że powinna być Ewangelia o przebitym sercu. To jest takie najbardziej oczywiste. No ale akurat tak się składa, że w czytaniach liturgicznych mamy taki cykl. Mamy trzy lata różne. Jest cykl A, cykl B oraz C. No i gdybyśmy byli rok temu, to byśmy słyszeli o przebitym sercu. Ale jesteśmy dzisiaj i słyszymy o pasterzu. I myślę sobie, że to jest bardzo piękne, że słyszymy słowo o pasterzu, dlatego że to pokazuje nam, jakie serce ma Bóg, jakie serce ma Chrystus. Chrystus ma serce takie, które idzie i szuka owiec, czyli szuka tych ludzi, którzy do Niego należą, dlatego że owce są tutaj tylko pewnym obrazem. Nie chodzi wcale o owce, tylko chodzi o Ciebie konkretnie. Jeżeli słuchaliśmy uważnie pierwszego czytania, to zwróćcie uwagę, że ten pasterz, on doskonale wie, czego dana owca potrzebuje. Na przykład zagubioną trzeba odszukać, zabłąkaną sprowadzić z powrotem, skaleczoną opatrzeć, ale mocną ochraniać. To jest bardzo ciekawe, że Jezus jako dobry pasterz patrzy na każdego z nas, patrzy konkretnie na ciebie i widzi, czego ty potrzebujesz. I dzisiaj widzi, czy jesteś zagubiony, czy jesteś skaleczony, czy jesteś może mocny. I tak traktuje ciebie dzisiaj, żeby dać tobie to, co najlepsze. Żeby dać tobie to, co najlepsze. Bardzo mi się ten obraz podoba pasterza, bo on pokazuje, że Chrystus naprawdę idzie szukać, tak jak tutaj ten z przypowieści. Szuka, aż znajdzie. Jezus szuka, aż znajdzie. Dzisiaj mogę tylko powiedzieć tak bardzo ogólnie, ale miałem doświadczenie też pewnych konkretnych osób, u których widzę, jak Jezus ich szuka. Po prostu szuka wytrwale. To mogło trwać latami, ale w końcu znalazł. Albo znajduje w tym momencie właśnie. Też jakbym mógł powiedzieć moją historię, czego dzisiaj nie zrobię oczywiście, bo myślę, że to nie o to chodzi. Ale to szukanie Boga, to, że Bóg mnie szuka, widzę to jako motyw przewodni mojego życia, mojej wiary też, bo nie jestem osobą, która jakoś od początku była blisko Pana Boga, która była, powiedzmy, jedną z tych 99, którzy nie potrzebują nawrócenia. Tak naprawdę, tak na marginesie, myślę, że nie ma takich, którzy nie potrzebują nawrócenia. Ale niektórym się wydaje, że nie potrzebują, ale to zostawmy w tym momencie. W każdym razie nigdy nie byłem człowiekiem, który jakoś tam specjalnie do Pana Boga lgnął. A jednak Bóg mnie odnalazł. Mógłbym opowiadać długo, jak Pan Bóg mnie szukał przez konkretnych ludzi. Jak Pan Bóg dalej mnie szuka. Ale wiem, że to słowo jest prawdą, że takie jest serce Jezusa. Serce Jezusa jest sercem szukającym. Szukającym, aż znajdzie. A że nasze życie jest takie, że ciągle się gubimy, więc będzie nas szukał do końca życia. I teraz do tej Ewangelii trzeba powiedzieć jeszcze parę rzeczy. W ogóle, dlaczego Jezus opowiada tę przypowieść? Do kogo On tę przypowieść opowiada? Bo to, że jest pasterz, który szuka zagubionej owcy, zostawia 99 innych, to ten obraz doskonale znamy. Ale pytanie jest, do kogo Jezus to opowiada? Jest napisane na początku, mówi to do faryzeuszów i uczonych w piśmie. Mówi to do faryzeuszów i uczonych w piśmie, czyli do ludzi, którzy całe swoje życie poświęcili na to, żeby gorliwie wypełniać prawo, żeby starać się każdego dnia być sprawiedliwym wobec Boga. Jezus opowiada im taką przypowieść. Dlaczego On im to opowiada? Bo jakbyśmy przeczytali dwa wersety wcześniej, w 15 rozdziale Ewangelii Łukasza, to byśmy zobaczyli taką rzecz. Przychodzili do Jezusa, zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, żeby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie. On spotyka się z grzesznikami i jada z nimi. Słuchajcie, to jest naprawdę fundamentalne dzisiaj, żeby zrozumieć w ogóle to poświęcenie, które będziemy dzisiaj dokonywać, żeby zrozumieć dzisiaj tę Eucharystię. Jezus opowiada tę przypowieść o zagubionej owcy tym ludziom, którzy szemrali na to, że do Jezusa przychodzą celnicy i grzesznicy, żeby Go słuchać. Dzisiaj jest pytanie, czy to słowo nie jest do nas. Czy ja i ty nie jesteśmy tymi faryzeuszami i uczonymi w piśmie, którzy wieloma ludźmi gardzą. Gardzą tymi słabymi, grzesznymi. Nie? Jak często jest tak, że gardzisz tym drugim, który się gdzieś gubi, który wpada w grzechy. A jeszcze bardziej może gorszysz się tym, że mówi się dzisiaj dużo o miłosierdziu Bożym, o tym, że Bóg szuka. Nie? Bo my mamy taką, zobaczcie, my mamy taką wizję Pana Boga, taką bardzo faryzejską. To jest jeden z efektów grzechu pierworodnego, że ten grzech pierworodny zamazał nam prawdziwą wizję Pana Boga. My mamy często wizję taką Pana Boga jako tego, który po prostu nieustannie tylko wymaga, nieustannie tylko karze, czeka na jakieś nasze błędy, wręcz zaciera ręce, patrząc, jak nam nie idzie, żeby tylko nam dowalić. I potem gdzieś trzeba jakoś Go przebłagać jakimiś różnymi modlitwami. Taką mamy wizję Pana Boga. Dlaczego? Bo grzech pierworodny wykrzywił nam miłość Pana Boga, tę darmową miłość. Nam się często wydaje, że my na miłość musimy sobie zasłużyć. Bo to jest to, czego doświadczyliśmy w naszych domach. W naszych domach doświadczyłeś tego, że na miłość musisz sobie zasłużyć. Musisz być taki, musisz mieć najlepsze oceny, musisz, nie wiem, się dobrze zachowywać, bo inaczej ktoś ci zabiera miłość. Zachowujesz się inaczej niż tego ktoś oczekuje. Jesteś pozbawiony miłości. To, czy nawet jeżeli ktoś wychował się w domu naprawdę bardzo, bardzo dobrym, w którym rodzice rzeczywiście żyli Panem Bogiem, to jednak ten grzech pierworodny odcisnął na nas swoje piętno. I gdzieś zawsze mamy w tyle głowy, na miłość muszę sobie zasłużyć. Tak jak ci faryzeusze, którzy chcieli się przed Panem Bogiem legitymować swoją sprawiedliwością, tym, że oni wypełniają prawo, że są poprawni, że wszystkie przepisy doskonale spełniają, a tymczasem przychodzą tacy grzesznicy, tacy celnicy, Jezus ich przyjmuje. Jak to jest możliwe? Jak tutaj rozumieć takiego Pana Boga, który idzie do grzeszników? My byśmy nie chcieli takiego Pana Boga. My wolimy Boga sędziego. To jest bardzo ciekawe, że jesteśmy mocno, bardzo tacy restrykcyjni sami dla siebie i jednocześnie nieustannie wymagamy od drugiego. Ale na czym polega problem? Problem polega na tym, że nie wierzymy często w to słowo, które mówi dzisiaj święty Paweł do nas. Że święty Paweł mówi, Chrystus umarł za nas jako za grzeszników, gdy jeszcze byliśmy bezsilni. I Bóg okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami. Czyli zobaczcie, miłość Chrystusa nie przychodzi do nas wtedy, kiedy jesteśmy dobrzy, grzeczni, poprawni, idealni, tylko właśnie wtedy, kiedy jesteśmy słabi. I punktem wyjścia w ogóle do całego chrześcijaństwa, do całej naszej wiary, w ogóle do wszystkiego, jest to, żebyś ty zaakceptował jedną rzecz, że Bóg kocha ciebie jako grzesznika. Pytanie jest, jak reagujesz na grzech? Swój własny. No bo jak na grzech innych, to wiadomo, jak się reaguje, ale na grzech własny. Bardzo często jest taka reakcja, ukrywam to przed sobą. Jak mogłem? To po prostu niemożliwe. Jak najszybciej muszę się tego pozbyć, żeby tylko... Owszem, idziemy do spowiedzi i to jest bardzo dobrze, że idziemy do spowiedzi z grzechami. Ale często to jest coś na zasadzie, byleby wymazać z pamięci. Zdarzył się upadek, okej, dobra, zapominamy, nie było. Tak jakby nie miało prawa się to wydarzyć. I często żyjemy w takim napięciu, żeby tylko tutaj, żeby tylko nie zgrzeszyć, żeby móc do komunii przystępować. Czy mogę przystępować, czy nie mogę? Czy już mam grzech ciężki, czy jeszcze nie? Ludzie, jak my się zadręczamy często takimi rzeczami. Chrystus kocha ciebie. Chrystus kocha ciebie wtedy, kiedy jesteś słaby. Zobacz, punktem wyjścia jest zaakceptować dzisiaj, że Bóg cię kocha jako słabego. Wiecie, jak to zmienia wszystko? To jest tak naprawdę początek nawrócenia. Ja sobie niedawno zdałem sprawę, że po 6 latach kapłaństwa i po 15 latach, powiedzmy 17 latach takiego poważnego powrotu do Kościoła, ja dopiero teraz zaczynam się zgadzać na samego siebie, nie? Na to, kim jestem, na to, jakie mam grzechy i słabości, że zaczynam to akceptować powoli. To daje niesamowite doświadczenie, które potem rozlewa się też na innych. Bo przestajesz po prostu wymagać w sposób taki niezdrowy, tylko zaczynasz opierać się na Jezusie. Bo oczywiście w tym słowie nie chodzi teraz o to, że grzech jest dobry. Nie? Bo niektórzy myślą sobie, aha, czyli jeżeli Bóg jest miłosierny, to ja mogę robić co chcę. Tutaj nieważne, zgrzeszę, nie zgrzeszę, Bóg mnie kocha. To jest drugie przegięcie. To jest przegięcie właśnie w drugą stronę. Bo jeżeli ktoś naprawdę pojął miłosierdzie Pana Boga, to on już nie chce grzeszyć. Ale nie dlatego, że boi się Boga, że go Bóg ukaże, tylko dlatego, że po prostu ta miłość go wypełnia. Z miłości do Boga nie chcę grzeszyć, bo go kocham. Bo chcę żyć z Nim, bo pragnę Go, bo pragnę być blisko Niego. Takie jest serce Chrystusa. I dzisiaj będziemy chcieli temu sercu Chrystusa się poświęcić. To znaczy, jeżeli poświęcamy się Jemu i poświęcamy się sercu Maryi i wybieramy Jezusa na naszego Króla, to takiego Króla chcemy właśnie. Takiego Króla, który przychodzi i szuka. I szuka Ciebie, i szuka mnie, i szuka innych. I teraz serce Jezusa, jeżeli ono zacznie w nas bić, to także my będziemy chcieli szukać innych. Ale nie tak, jak my to często robimy, że z góry tutaj masz się zmienić, bo jak nie, to pójdziesz do piekła. Tylko przychodzisz z miłością i głosisz drugiemu dobrą nowinę, że Jezus także za niego umarł i że dla niego także jest nadzieja. Ja może zakończę taką pewną historią. Wiecie, że w VI wieku, w V-VI wieku w Egipcie bardzo dużo mnichów się pojawiło, którzy żyli na pustyni i w ten sposób próbowali dojść do doskonałości, próbowali dojść do jakiejś tam doskonałej ascezy, żeby być bliżej Boga. I oni stali się także wielkimi mistrzami życia duchowego. I z ojców pustyni jest wiele różnych pism, wiele różnych takich anegdot przytaczanych. No i a propos tego, co dzisiaj mówiłem, jest taka anegdota, taka opowieść o pewnym ojcu pustyni, który musiał opuścić swoją celę, w której mieszkał. Udał się gdzieś tam do jakiegoś innego ojca na rozmowę i gdzieś tam napadła go potworna pokusa. Nie wiem, czy to było tak, że zobaczył jakąś kobietę, ale po prostu ogromna pokusa go dopadła i pojawiły się w nim grzeszne myśli. A wiecie, jak ktoś jest mnichem pustyni, no to walczy ze wszystkim, z każdą nawet najdrobniejszą złą myślą. No i ten mnich gdzieś tam zaczął o tej kobiecie myśleć i potem zrozumiał, że on zaczyna grzeszyć. I w tym momencie przyszedł do niego diabeł i mówi do niego: widzisz, jaki ty jesteś? Tyle lat ascezy, tyle lat tutaj postów, umartwień i takie myśli się w tobie pojawiły. I zaczął go diabeł oskarżać. I w tym momencie ten mnich zrozumiał, co się dzieje i stanął, popatrzył na tego diabła, który gdzieś tam powiedzmy był i mówi do niego: ja wcale nie zgrzeszyłem. A ten mówi do niego: zgrzeszyłeś, jesteś taki i w ogóle. On mówi: nie zgrzeszyłem, daj mi spokój, idź precz. I zaczął wracać do swojej celi i ten diabeł cały czas za nim: zgrzeszyłeś, zgrzeszyłeś, daj mi spokój, jestem czysty, nic się nie stało. Przyszedł z powrotem do siebie i wtedy poszedł do swojego ojca duchownego do spowiedzi. On wiedział, że musi się bronić przed tym oskarżycielem, bo diabeł zawsze oskarża. I to po tym możemy poznać jego dzieło, że on zawsze oskarża, że on zawsze sieje niepokój, a Chrystus przynosi pokój. Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego. Tak się modlimy. I w ten sposób właśnie chcemy poświęcić siebie, naszą ojczyznę, nasze rodziny, temu sercu, które takie właśnie jest. Amen. Wyznajmy naszą wiarę.